Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w ten niedzielny wieczór o Archikatedrze Warszawskiej, skupieni wokół tematu zadanego nam przez cykl przygotowań do beatyfikacji Sługi Bożego. Prymasa seminarium, jak dzisiejsza liturgia słowa podprowadza nas pod ten temat? Pierwsze czytanie mówiące o ofierze Abrahama pozwala nam wniknąć w wielkość i tragiczne położenie ojcowskiego serca, które Bóg zaprasza do wielkiej ofiary, ofiary ze swojego dziecka, ukochanego, wytęsknionego, jedynego. Wielokrotnie słyszałem od rodziców, od niektórych rodziców naszych alumnów, wielokrotnie słyszałem od samych alumnów takie streszczenie tych rodzicielskich uczuć, jakie się tu i ówdzie czasem pojawiały. Weź swojego syna jedynego i złóż go w ofierze. Jakież to typowe dla tego, jak bywa przeżywane powołanie kapłańskie własnego dziecka. I tak jak w tym wyimku z Księgi Rodzaju, to dramatyczne, tragiczne byśmy powiedzieli, wydarzenie przemienia się w radość. Byłem też świadkiem tej wielkiej radości, która po jakimś czasie, po latach, czasem po długich latach, ale pojawiała się w sercu ojca, matki, w sercu rodziców, dokładnie portretując to, co wydarzyło się z Abrahamem i Izaakiem na górze Moria. Ewangelia Święta, jak w każdą drugą niedzielę Wielkiego Postu, prowadzi nas na górę przemienienia. Drodzy moi, każde seminarium duchowne może być nazwane górą przemienienia. Może być nazwane szpitalem przemienienia. Kardynał Prymas nazywał seminarium często łonem Kościoła, łonem Matki Kościoła. W tym łonie rzeczywiście dochodzi do cudu tajemniczego, ukrytego w sercach powołanych, cudu przeistoczenia z człowieka zwykłego, wziętego z ludu, wziętego spośród braci, w człowieka, który ma reprezentować Boga, który ma także we własnym imieniu mówić nieustannie: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Który ma mówić: i ja odpuszczam tobie grzechy. To jest niezwykłe wezwanie. Jakaż dramatyczna przemiana musi się dokonać w sercu człowieka, by był gotów, by odważnie i przekonujące te słowa wypowiadał w Kościele. To jest seminarium. To jest tajemnica każdego seminarium. Prymas a seminarium. W trzech odsłonach chciałem dotknąć tego wielkiego tematu. Pierwsza odsłona to seminarium księdza Wyszyńskiego. Druga odsłona, prymas jako formator seminaryjny, jako odpowiedzialny za ten cud przemienienia, który się w każdym seminarium, warszawskim seminarium, dokonywał i dokonuje. I wreszcie trzecia odsłona to prymas widziany przez kleryków, którzy w latach jego pasterzowania seminarium warszawskie kończyli. Zacznijmy od seminarium prymasa, od seminarium księdza Wyszyńskiego. W biografiach przyjmuje się i powtarza się tę tezę, że ksiądz Wyszyński spędził w seminarium 4 lata. Zaproponuję jednak rewizję tego poglądu. To prawda, 4 lata minęło od momentu, kiedy Stefek Wyszyński po maturze wstąpił do seminarium włocławskiego, do momentu, kiedy w katedrze włocławskiej otrzymał święcenia kapłańskie. Ledwo żywy, ciężko chory Stefan od ciężko chorego, ledwo żywego biskupa. Ale to nie był koniec seminarium księdza Wyszyńskiego. Otóż chciałem zaproponować taką erratę do tej biografii prymasa, która miałaby polegać na uwzględnieniu w jego formacji lat uwięzienia. Otóż uważam, że śmiało możemy mówić o tym, że te 3 lata spędzone w kilku miejscach wedle wyroków komunistycznej władzy to były bardzo ważne i twórcze lata formacji księdza Wyszyńskiego, biskupa Wyszyńskiego, prymasa Wyszyńskiego. 3 lata podporządkowane bardzo surowej autodyscyplinie. 3 lata, w ciągu których prymas, nie wiedząc, co z nim będzie, nie wiedząc, czy wyjdzie żywy z tej przygody, czy kiedykolwiek przyjdzie mu jeszcze pełnić posługę biskupią w swojej diecezji, nie wiedząc nic, chodząc w ciemności, w zamęcie tamtych czasów, nieobliczalności historii, której demiurgami wydawało się byli komunistyczni władcy tej części Europy, narzucił sobie bardzo ambitny program formacyjny. Każdy, kto czytał zapiski więzienne i czytał program dnia prymasa Wyszyńskiego z tego czasu, mógłby pomyśleć, surowszy program niż klerycki. Większe sobie wymagania stawiał niż stawia się klerykowi w seminarium. I być może tym trudniejsze, bo sam musiał być dla siebie rektorem, prefektem, ojcem duchownym. Obliczyłem sobie kiedyś, że w ciągu tych 3 lat, czyli przeszło 1000 dni uwięzienia, no przynajmniej 10 czy 12 godzin dziennie to był czas modlitwy, pracy. Czas stricte formacyjny. Ile to jest razem? No dałoby się wyliczyć 10 tysięcy godzin. Odwołam się do modnej obecnie teorii potwierdzanej w wielu badaniach. Nie silę się na recenzowanie jakości tych badań, ale sięgnijmy do niej, do tej teorii, że oto 10 tysięcy godzin spędzone uczciwie na pracy nad jakąś umiejętnością przynosi mistrzostwo. Jeżeli 10 tysięcy godzin staramy się udoskonalić jakąś swoją umiejętność, to znajdziemy się w gronie mistrzowskim, na poziomie mistrzów świata. Kiedy analizowałem sobie tę teorię w kontekście księdza prymasa, doszedłem do wniosku, że jego świętość, jego mistrzostwo świata w podejściu do wyzwań życia, w podejściu do wyzwań pasterskiego życia, w podejściu do znaków czasu, tak trudnych do interpretacji, tak dramatycznych, było mistrzowskie dlatego, że te 10 tysięcy godzin uczciwie poświęcił na modlitwę, studium, lektury. Bardzo uczciwie formujący się kleryk, bardzo uczciwie się formujący prymas. Odsłona druga. Jaką wizję formacji swoich przyszłych współpracowników, kapłanów miał prymas? Sięgnę do trzech tekstów jego, wygłoszonych do kleryków Seminarium Warszawskiego. Jeden tekst podsumowuje rekolekcje, które klerycy przeszli. Rekolekcje wielkopostne. To podsumowanie z 2 marca 1963 roku. Pojutrze będzie 58 lat od czasu, kiedy prymas tę konferencję, której nie powstydziłby się ojciec duchowny, nie powstydziłby się rektor, do kleryków warszawskiego seminarium wypowiedział. O czym mówi do kleryków wielki prymas, zajmujący się całym światem, będący w środku wielkiej batalii z komunistyczną władzą, w środku wielkiej nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski. O czym im mówi? O jakich priorytetach? Na jakie rzeczy zwraca uwagę? Jakich do walki przygotowuje? Co jest najważniejsze? Miłość jest najważniejsza, mówi im prymas. Miłość jest najważniejsza. I komentuje im hymno miłości. Mówi, że to program wybitnie kapłański. Najmilsze dzieci moje, dzieci Boga miłości, zrodzone z miłości Bożej i powołane do apostolstwa miłości. Wy sami przede wszystkim musicie się w tej przepięknej cnocie rozpoznać, rozeznać i rozkochać. Musicie oswoić się z nią, zrozumieć jej cudowny smak, treść, znaczenie i sens życiowy. Musicie rozmiłować się w miłości. W ten sposób, zostawszy synami miłości, staniecie się apostołami i świadkami miłości. Sens waszego kapłańskiego życia, ku któremu zmierzacie, wyraża się w miłości. Potem następują krótkie komentarze do poszczególnych części hymnu o miłości. Bardzo czasem też obok tej głębi, która je charakteryzuje, czasem również dowcipne. Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Tak to komentuje prymas. Gdy macie w sobie pokusę niezwykłości, nadzwyczajności, nie dziwcie się sobie i innym się nie dziwcie, gdy zobaczycie takich w swoim gronie. Powiedzcie sobie po cichu, ale bardzo po cichu, kark skręci. Natomiast nie dziwcie się i nie gorszcie się, zanim taki dojdzie do czegoś, przedtem rzeczywiście kark skręci. Ale kiedy skutecznie kark złamią, przestaną mówić językami ludzkimi i anielskimi, a zaczną po prostu miłować. Bo najgorzej jest wtedy, gdy człowiek nie umie jeszcze zwyczajnie miłować, a już zaczyna mówić nadzwyczajnymi językami ludzkimi i anielskimi. Wtedy wychodzi karykatura. Wszystkie języki ludzkie i anielskie bez miłości są jak miedź brzęcząca. Choćbym znał wszystkie tajemnice, a miłości bym nie miał. Drugą przestrogę daje nam apostoł. Proroków, jak wiemy, nigdy nie brak, zwłaszcza fałszywych. Są tacy, którzy chcą wszystko wiedzieć, lubią się zwierzać, lubią przyjmować zwierzenia. Czytałem bilet wizytowy, na którym było bodaj 8 tytułów naukowych, ale o głowie właściciela tych tytułów lepiej nie mówić. Nic te tytuły nie pomogły. Jest to wielki problem, ciągnie prymas, który znowu nie może budzić w nas zgorszenia. Jeżeli widzimy ludzi, którzy stoją przed zbiorem encyklopedii, wchłaniają je w siebie, nie dziwmy się im. Nie idzie jednak o to, by się tylko uczyć, ale by się dobrze i skutecznie uczyć. Chodzi o hierarchię wartości w życiu, o to, by prawdę czynić w miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. By chronić nas przed miłością nieprawdziwą, pozorną, apostoł ostrzega przed nią, a równocześnie charakteryzuje miłość prawdziwą. Miłość cierpliwa jest przede wszystkim w nauce, w pracy, w czynach, w działaniu, w kontaktowaniu się z otoczeniem, zwłaszcza z naszymi najbardziej ukochanymi przyjaciółmi, przed którymi już tylko sam Bóg mógłby nas obronić. Bo my nie zawsze możemy. Miłość cierpliwa jest zawsze, zarówno w najbliższej perspektywie waszego obecnego życia, jak i tego, do którego się przygotowujecie. Za 3, 4, 5 lat, gdy pójdziecie do katechizacji, niejednokrotnie będziecie musieli przypominać sobie słowa apostoła. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość wszystko znosi, wszystko przetrwa. Miłość wszystko znosi. Wszystko, nawet jak powiedziałem, najserdeczniejszych przyjaciół, którzy 15 razy w ciągu dnia potrafią do nas przyjść, pożycz mi pióro, pożycz mi jeszcze atramentu, pożycz papieru, ach, zapomniałem, pożycz mi książki i tak bez końca. Miłość wszystko znosi. Skąd on to wiedział, że tak jest w seminarium? Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Jak to komentuje prymas, zakończenie hymnu o miłości. Nieraz widzieliście, jak bawią się dzieci. Ile krzyku, hałasu, płaczu, przykrości. Niekiedy tak wyglądają i starsze dzieci. Drugiego, trzeciego, czwartego i piątego kursu. Ten rejwach, spory, brak umiejętności uśmierzania burz. Ale pamiętajcie, że my jesteśmy uczniami tego, który umiał bałwany uśmierzać. Jest to wielka sztuka, którą trzeba zdobyć w seminarium, bo pójdziecie na burzę i będziecie musieli je uspokajać. Umiejętność uśmierzania bałwanów musicie zacząć od siebie, od swego wnętrza, od panowania i władania sobą w najbliższym otoczeniu. Gdy taką sztukę posiądziecie, zobaczycie, że i wobec innych będzie wam to przychodzić łatwo i z miłością. Wszędzie, gdzie się znajdziecie, w seminarium, na parafii, gdziekolwiek, nastąpi pokój Boży. We wrześniu 1963 roku, na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego, ksiądz prymas alumnom przedstawił znowu program działania. I znowu nie mówi o rzeczach zewnętrznych. Nie rozwodzi się o skomplikowanych sprawach społeczno-politycznych. Nie rozwodzi się o tym, jak Kościół jest szarpany przez władzę polityczną. Jak jest ośmieszany i poniżany przez media. Mówi alumnom o jedności. Wasz program to poczwórna jedność. Jedność z Trójcą Świętą, jedność z Kościołem i jedność z biskupem i jedność z ludem Bożym. Zaczyna od Trójcy Świętej. To charakterystyczny bardzo rys nauczania księdza prymasa. I mówi do alumnów, macie wejść we wewnętrzny stosunek trynitarny i nawiązać osobistą więź z Ojcem waszym, który jest w niebie. Macie nawiązać głęboką więź z Synem Bożym, który po to jest nam dany przez Ojca, by okazał wielką miłość Ojca ku nam. Macie nawiązać wewnętrzny stosunek z Duchem Świętym, który jest duchem miłości i rozlał ją w sercach waszych. Ma to być stosunek osobisty i świadomy. Z waszej uwagi nie może zniknąć ani Ojciec, ani Syn, ani Duch. Macie się stać jedno z Trójcą Świętą i macie żyć w tej najświętszej jedności. Z tej jedności z Trójcą wynika wezwanie do jedności z Kościołem. Doskonale wiemy, jak szarpanym w tym czasie, ileż usiłowań rozbicia jedności Kościoła, ilu usiłowań przeciwstawienia jednych drugim. Macie być jedno z biskupem. Nic bez biskupa, przypomina starożytną formułę ksiądz prymas swoim alumnom. W waszej późniejszej pracy wszystko będzie związane z biskupem, który was wyświęci, przekaże kapłaństwo, ustanowi, pośle i będzie wam zlecał do wykonywania swoje zadania. No i wreszcie jedno z ludem Bożym. Można układać całe kodeksy cnót potrzebnych kapłanowi, mówi ksiądz prymas, ale większa od nich jest miłość. Wystarczy, najmilsi, gdy w was będzie rzetelna, apostolska miłość ludu. To jest główna cnota powołania kapłańskiego. Już teraz musicie ją w sobie wyrabiać. I tu sobie prymas pozwolił na pewną aluzję. Odczytam ją, bo wydaje się dziwnie aktualna. Wszystko się dzisiaj w Polsce czyni, by Kościół odrzeć z entuzjazmu i z apostolskiego zapału. Owszem, niech sobie księża będą, ale niech za wiele nie pracują. Po cóż księża tak pracują? Niech ksiądz patrzy, inni tego nie robią. Po co się ksiądz naraża? Tak mocarze ciemności jednego po drugim kapłana czy młodego alumna starają się sprowadzić na niższy poziom. Chcą go unieszkodliwić, by już nie mógł działać dla Królestwa Bożego, a stał się tylko zabytkiem albo antykiem muzealnym. O nie, Kościół to nie muzeum i archiwum zabytków. I rzecz trzecia, perełka z 1951 roku. Krótkie wystąpienie księdza prymasa po Wigilii Paschalnej przeżytej w katedrze do alumnów o liturgii. Kontemplacja musi poprzedzić każdą akcję liturgiczną. By dobrze służyć chwale Bożej, trzeba skoncentrować wszystkie myśli i uczucia wokół tajemnic wiary świętej, którą czcić mamy. Dlatego każda nasza czynność liturgiczna ma być nie tylko zewnętrznym działaniem, ale i wewnętrznym rozmodleniem się. Każdy z nas odstawia jakąś Bożą rolę. Każdy z nas w akcji liturgicznej odsłania jakąś tajemnicę Bożą, jakiś promyk światła i piękna Bożego. Jesteśmy bowiem portatores Dei przed ludźmi. Przed nami są ludzie, którzy wzruszają się aż do łez obrazem Bożym w nas promieniejącym. Mamy więc odsłaniać piękno Boga wcielającego się w modlącym się Kościele. Liturgia musi porywać do Boga widzów Bożych. Musi ich porywać ku modlitwom. Dokonują tego prawdziwi actores Dei, artyści boskiej komedii, promieniujący Bogiem w każdym swoim poruszeniu, akcie, czynie, działaniu. Jak bardzo więc czynności i ruchy nasze mają być pogodnie dostojne, estetyczne, skupione, jak mamy być wolni od siebie, od rozproszeń, od niepokoju, od rutyny, jak bardzo w ręku Boga i Kościoła. Najmilsi, na koniec trzecia odsłona, kilka świadectw alumnów z tamtego czasu. Świadectwa zebrane zresztą przez alumnów naszego seminarium, tu obecnych. Infuat Stanisław Kur. Osobiste świadectwo o trosce księdza prymasa, o zwykłego alumna. Przed aresztowaniem ksiądz prymas był na uroczystości u sióstr Sakramentek. Z tego, co pamiętam, była to uroczystość związana ze ślubami zakonnymi. Była zima, ogromny mróz. Pamiętam, że byłem tam ceremoniarzem i byłem ubrany w gruby czarny sweter, który dostałem od mamy. Nałożyłem go na sutannę, następnie ubrałem się w komrze. Ksiądz prymas zobaczył, że nie mam na sobie palta albo kurtki. Przywitał się ze wszystkimi, następnie zaczął zakładać szaty liturgiczne. Jednak zanim to zrobił, zwrócił się do mnie z pytaniem: nie zimno ci? Dlaczego się nie ubrałeś ciepło? Odpowiedziałem mu: proszę ekscelencji, mam na sutannie ciepły, gruby sweter. Dotknął mojej ręki, zobaczył sweter, który miałem na sobie i powiedział do mnie: dobrze, dobrze. Ksiądz profesor, obecnie nauczający dogmatyki w naszym seminarium. Pewnego razu ksiądz prymas przyjął mnie na rozmowę. Pytał, jak ze studiami, z pracą. Potem sam zaczął długo mówić, przestrzegał przed niebezpieczeństwami płynącymi z zachodu. Przestrzegał przed błędami teologicznymi. Powiedział, że diecezja wysyła na studia zagraniczne nie po to, by przywozić niezdrowe nowinkarstwo, ale żeby później jak najlepiej służyć ludowi Bożemu. Jego przestrogi utkwiły mi do dzisiaj w pamięci. Ten sam świadek, ale jeszcze przed seminarium. Rok tysiąclecia chrztu Polski. Wydarzenie z katedry i z jej okolic. Ksiądz biskup Jerzy Modzelewski po mszy ogłosił, że ze względu na czcigodność obrazu Matki Bożej, obraz nawiedzenia pozostanie w katedrze. I tak się stało. Chcieliśmy przejść z ulicy Świętojańskiej na Piwną, ale zagradzający przejście powiedzieli nam, że przejścia nie ma. Zapytałem go, którędy można wyjść. Kiwnął w kierunku rynku Starego Miasta. Rzeczywiście, wszyscy ruszyli tam. Okazało się to jednak trudne. Wychodziliśmy bardzo długo, właściwie długo tam staliśmy. Po kilku godzinach przeszliśmy wreszcie przez Barbakan. Dalej chcieliśmy pojechać trolejbusem z Bonifraterskiej, ale trolejbusy też stały. W końcu ten, w którym siedzieliśmy, ruszył. Dojechał do Miodowej i zobaczyliśmy, że całą ulicę wypełniali ubowcy i ormowcy. Stali przed pałacem księdza prymasa, walili pałkami w tarcze i krzyczeli: precz z Wyszyńskim. Brama była zamknięta, ale gdyby była otwarta, to pewnie by weszli na pałacowy dziedziniec. Przeżyliśmy chwilę prawdziwej grozy. I ostatnie wspomnienie kleryka z tamtych lat, które podprowadza nas najdalej, jak tylko się da. Kiedy byłem na trzecim roku seminarium, ksiądz rektor Słomkowski postanowił przedstawić mnie księdzu prymasowi. Przed jego przyjazdem zadzwonił do mnie i pojechałem do Kani. Ksiądz Słomkowski był już wtedy po zawale, bardzo się zestresował wizytą, dostał silnego bólu, musiał wziąć lekarstwa i odczekać chwilę. Mnie pozostawiono w pokoju stołowym z gośćmi i kazano częstować przygotowanymi na tę okoliczność ciastkami. Księdzu prymasowi towarzyszył ksiądz prałat Józef Glemp i ksiądz prałat Hieronim Goździewicz. Poczęstowałem księdza prymasa raz, ale nie chciał. Natomiast ksiądz prałat Józef Glemp poczęstował się i spróbował ciastek. Kiedy drugi raz częstowałem, a ksiądz prymas również odmówił, ksiądz prałat Glemp powiedział: warto niebo w gębie. Na to ksiądz prymas odpowiedział z właściwym sobie uśmiechem: czy nie za wcześnie?